Radiowy Klub Biznesu.
Dzień dobry, Adam Jęczewski. Czas na Radiowy Klub Biznesu w Polskim Radiu Białystok, a dziś gościmy prezeskę spółki Podlaskie Zakłady Zbożowe, Sylwię Majewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Prezeska Podlaskich Zakładów Zbożowych, które to istnieją od 1948 roku. Jest to firma z bardzo długą historią. Czy możemy ją trochę przybliżyć?
Podlaskie Zakłady Zbożowe powstały w 1948 roku, ale w latach 80. powstał młyn, elewator i była to spółka państwowa. W 2000 roku została sprywatyzowana częściowo, potem w 2008 już całkowicie sprywatyzowana. Udziały kupiła firma Agrocentrum, która należy do mojej rodziny i resztę udziałów też dokupił mój tata, Stanisław Pietruszyński, pozdrawiam. I ja od 9 lat zarządzam Podlaskimi Zakładami Zbożowymi. Po wielu latach spędzonych w Warszawie przeprowadziłam się do Białegostoku, aby zająć się tą firmą.
Rozumiem, że nie było to pani intencją od początku kariery zawodowej, żeby zarządzać firmą akurat w takiej branży, a może jednak się mylę.
Zupełnie nie było to moim pomysłem nigdy. Pracowałam w dużej firmie niemieckiej w Warszawie, też spędzałam bardzo dużo czasu w centrali w Hamburgu. Był nawet pomysł, żebym się przeprowadziła do Hamburga i trochę też jeździłam w zasadzie takiego programu, że 2 lata Singapur, 2 lata Boston, więc ta firma oferowała duże możliwości rozwoju. Nigdy nie byłam wcześniej w Białymstoku, więc przyjechałam do Białegostoku jako do nowego miasta. Widziałam bardzo dużo rzeczy, które chciałabym zmienić. Firma była zarządzana przez zarząd, który wiele lat tą firmą zarządzał, jeszcze wywodzący się z firmy państwowej. No nie było systemów komputerowych, nie było robotów pakujących, wszystko było robione ręcznie, więc ja widziałam na każdym kroku, co można zmienić. Też podejście do ludzi. Przeniosłam dużo takich korporacyjnych rzeczy na firmę w Białymstoku. No i my po 9 latach muszę stwierdzić, że przynosi to ogromny efekt. Chociaż 9 lat to byliśmy w całej modernizacji, w ciągłym rozwoju. Też napotykamy mnóstwo problemów na rynku, więc też korzystamy z kredytów zewnętrznych, więc też te koszty są dość duże, ale widzę też zaangażowanie ludzi, ogromne ludzi, którzy cieszą się z tego, że firma się rozwija. Ogromne wsparcie naszych pracowników, żeby wyjść do przodu, żeby mieć nowe pomysły, żebyśmy byli coraz lepsi, więc myślę, że to była dobra decyzja.
Do tematu tego, co pani zastała w tej firmie, chciałbym za chwilę jeszcze wrócić, ale skoro wywołała pani ludzi, to proszę powiedzieć, ile osób pracuje w Podlaskich Zakładach Zbożowych?
W tym momencie jest to 130 kilka osób, z czego zatrudniamy 35 kierowców, bo mamy własną flotę samochodową, też zbudowaną od początku, czyli własny transport mąki, własny transport zboża, własny transport otrąb, też firanki do przewozu paczek, worków. No oprócz tego to mamy zakład w Białymstoku, gdzie pracuje większość osób. Też mamy drugi zakład w Suwałkach, tam jest drugi młyn. Mamy też bazę surowcową w Sokółce i w Brańsku.
To jest wasza stała załoga, ale jak rozumiem, tak myślę, że dajecie pracę większej liczbie osób, ponieważ to zboże trafia do was od rolników.
Tak, mamy ogromną bazę rolników od lat. To nie jest moja zasługa, bo większość tych rolników dostarczała te zboże od lat, więc to już jest taką tradycją, że podlascy rolnicy dostarczają zboże do nas i myślę, że tutaj wygrywamy z konkurencją z Polski.
A czy macie takie szacunki? Ilu macie dostawców? Ilu tych rolników jest?
Pewnie mamy, ale nie wiem. Większość dostaw mamy od rolników. Posiłkujemy się czasami firmami handlowymi, no bo jesteśmy dość dużym graczem na rynku i musimy sprzedawać mąkę do przodu. Na przykład dzisiaj sprzedajemy mąkę na ostatni kwartał 2025 roku. Sprzedajemy też mąkę w kontraktach już na 2026 rok. No oczywiście, żeby się zabezpieczyć, no to mamy giełdę w Paryżu, Matif. Też tam się zabezpieczamy. Robimy forwardy na walucie, jeżeli sprzedajemy na Litwę, Łotwę, ale też oczywiście kupujemy zboża, głównie pszenicę, od firm handlowych, ale takie spotowe, bieżące dostawy to są głównie rolnicy. 20 tirów mąki luzem wyjeżdża od nas codziennie. Do tego dochodzą mąki w workach, mąki w paczkach, więc około 25 tirów wywozimy dziennie mąki, więc automatycznie musi do nas przyjechać około 30 tirów zboża dziennie. Odbiorcy wszyscy są nowi, czyli to nie są odbiorcy, których ja zastałam 9 lat temu. Są to takie największe firmy w Polsce, na Litwie i na Łotwie, firmy, które produkują pieczywo mrożone, zakłady produkcyjne.
To jest taka skala przemysłowa, to nie są lokalne piekarnie, tylko to są już duże zakłady przemysłowe.
To są ogromne zakłady przemysłowe, które oczywiście mają certyfikaty, odpowiednie wymagania jakościowe. Dobry surowiec, bardzo zwracają uwagę na jakość. Są zakłady, do których my wozimy na przykład 4-5 beczek dziennie do jednego zakładu. To są właśnie producenci, nie będę tutaj wymieniać, ale producenci pieczywa mrożonego, producenci chleba tostowego, też najbardziej znany producent fast foodów na świecie, to też jest nasz klient. Wozimy tam właśnie mąkę na bułki.
Powiedziała pani beczek?
Beczek.
Też. Czym jest beczka?
Beczka to jest taki duży silos. W tym silosie mieści się około 25 ton mąki.
A propos tego globalnego gracza w sieci fast foodów, jak się zdobywa właśnie takiego odbiorcę?
Z każdą firmą, do której wchodziliśmy, to mi zajęło mniej więcej 2-3 lata, żeby wejść do jednej z tych dużych firm. Zawsze trzeba natrafić na moment, kiedy dany odbiorca naprawdę kogoś szuka, nowego dostawcy, czyli stary dostawca po prostu coś nie do końca spełnia oczekiwania. Te początki na pewno są trudne, to są próby, dawanie jakiejś tam małej szansy. Dzisiaj po 9 latach mamy ogromny szacunek, ogromną rozpoznawalność i dzisiaj to właśnie bardziej już odbiorcy przychodzą do nas.
Radiowy Klub Biznesu.
Wróćmy teraz do tego, co było 9 lat temu, o czym pani trochę wspomniała. Przychodzi nowa prezeska, Sylwia Majewicz, do podlaskich zakładów zbożowych z tym know-how, z tym backgroundem w międzynarodowych korporacjach. I co zastaje?
Zastaje smutek. Wszyscy patrzą się dziwnie, bo tatuś wsadził córeczkę na stanowisko, więc pewnie nic nie wie. Też ze względu na to, że jestem wysoka, rzucam się w oczy, nie wyglądam jak typowy prezes z lat 80. I zbudowanie zaufania i żeby ktoś spojrzał na mnie poważnie, było to bardzo trudne. Ja miałam wtedy chyba 36 lat, jak zaczynałam tą pracę, więc tutaj na terenie Białegostoku to byłam bardzo młoda, żeby zostać prezeską, gdzie w Warszawie, będąc głównym handlowcem w firmie międzynarodowej, byłam traktowana bardzo poważnie. Tutaj z przymrużeniem oka do mnie ludzie podchodzili. No ale to się zmieniło, bo liczby mówią same za siebie. Też myślę, że ludzie jak już mi zaufali, to poszli za mną. I to jest też niesamowite. Poza tym też no, ja nie wiedziałam dokładnie, co ja mam zrobić, więc to oni mi podpowiadali. Ja zaczęłam z nimi rozmawiać, pytać ich, co jest naszym największym problemem. To nie jest tak, że ja tu wpadłam i miałam super pomysły, tylko po prostu zrobiliśmy to razem. I to oni większość rzeczy zrobili, tylko nie mieli wsparcia od strony zarządu, żeby to wszystko zrobić.
Potrzebowali tego lidera.
Tak.
Mówi pani o tych relacjach, o tym, jak pani wchodziła do tego zespołu, jak panią przyjęto i że to nie były łatwe początki, a co pani zastała w firmie, jeżeli chodzi właśnie o całą technologię, o strukturę, o organizację też firmy?
Nigdy wcześniej nie byłam w młynie, więc dla mnie to był po prostu młyn, bo pomyślałam sobie, że chyba tak musi być. No ale potem, jak duzi klienci zaczęli mnie pytać, nagle się okazało, że my mamy wszystko drewniane, że my nie mamy automatów pakujących, że my zaszywamy worki ręcznie, że one są niedoważone albo przeważone, że nie mamy spedycji, że nie mamy placu utwardzonego, więc nagle się okazało, żeby zdobyć certyfikat BRC, to jest najwyższy standard jakości w przemyśle spożywczym, to my musimy zrobić 200 rzeczy, więc zaczęliśmy to po kolei te rzeczy realizować. Zaczęliśmy od wielkiego remontu, od wymiany wszystkich urządzeń, trwało to prawie rok. Najpierw wymiana całego parku maszynowego, inwestycja właśnie w maszyny pakujące, mnóstwo rzeczy zrobiliśmy. To inwestycje są ogromne, to jest 9 lat wielkiej przebudowy. Firma zmieniła się, w 100% wszystko jest nowe. No łącznie z tym, że właśnie było systemów komputerowych, teraz już tamte były, są przestarzałe, więc wprowadzamy nowe, bardziej oparte o business intelligence, już trochę o sztuczną inteligencję, więc już jesteśmy krok dalej, ale musieliśmy zrobić bardzo dużo.
To w 2016 roku, jak pani znalazła się w tych podlaskich zakładach zbożowych, miała pani wrażenie, że który jest tam rok?
Jak przyjechałam z Warszawy i zobaczyłam biurowiec, to nie wiedziałam, czy mam uciekać. Było to niesamowite wrażenie. Ogólnie dużo takich szokujących. Pamiętam, jak ludzie na przykład zarabiali bardzo mało. W porównaniu do warszawskich zarobków to było tak mało, że nawet jak chcieli potem podwyżkę, to ja nawet nie wiedziałam w ogóle, co ja mogę im zaoferować, bo te kwoty były takie małe. Ale najbardziej zszokowało mnie to, jak już ludzie zaczęli zarabiać lepiej i kiedyś mi jeden pan z warsztatu powiedział: ale wie pani, kiedyś nie musieliśmy nic robić. Zarabialiśmy mało, ale nic nie robiliśmy. A teraz musimy dużo pracować, no to musimy jeszcze więcej zarabiać. Więc to było takie też niesamowite, że ludzie mało z siebie wtedy dawali, mało zarabiali, no to był taki smutek po prostu. Ja bym to tak najlepiej nazwała smutek, że tam się po prostu nic nie działo. I
czyli
nie było,
wyglądało
nie było
to bardziej
nadziei.
Strukturalnie, technologicznie, mentalnie, nie jak druga dekada XXI wieku, a lata 80. XX wieku.
Myślę, że maksymalnie lata 80. Zarząd miał sekretarkę, którą no niestety zwolniłam. Nie mam sekretarki, która zarząd pisał coś na kartkach i robiła kopię i roznosiła po firmie, ale nie chcę tutaj absolutnie tego negować, bo też w jakiś sposób ta firma była zarządzana, no ale dużo rzeczy zmieniliśmy i od tamtej pory to wygląda zupełnie inaczej. Też trochę taką strukturę bardziej koleżeńską wprowadziliśmy. Mamy niby stanowiska, mamy dyrektora handlowego, mamy dział handlowy, ale tak naprawdę to wszyscy jesteśmy kolegami. Wszyscy podejmujemy decyzje razem. Nigdy nie umiałam nawet narysować struktury swojej firmy.
To już teraz chyba trochę rozumiem, dlaczego w wywiadach, w rozmowach z panią, w różnych wypowiedziach bardzo mocno akcentuje pani słowo innowacyjność.
Tak, bardzo wierzę to, że bez innowacyjności, bez inwestycji cofamy się. To też zaszczepił we mnie mój tata, który wszystkie pieniądze, które zarabiał, zawsze wydawał nie na Porsche, nigdy nie miał Porsche niestety i chyba nie kupi sobie, ale na inwestycje. Zawsze inwestował i w ludzi, i w nowe technologie, i w nowe zakłady. Rozbudowywał swoje firmy, cały czas rozbudowuje i u nas jest tak samo. Bardzo inwestujemy w systemy komputerowe, w programy automatyzacji. Kiedyś na elewatorze panowie musieli, żeby otworzyć komorę, wjeżdżać na górę windą albo wchodzić, rozsuwać zasuwy. Dzisiaj po prostu siedzą przy komputerze i klikają. Młynarz dzisiaj to tak naprawdę jest człowiek, który siedzi przy komputerze i klika. Czasami musi gdzieś tam stać, zobaczyć, czy coś się nie zapchało. Mit w ogóle, że młynarz musi być stary, z doświadczeniem, też upadł, bo wszyscy ludzie, którzy pracowali u nas wiele lat, po prostu odeszli na emeryturę. I dzisiaj mamy młynarzy, którzy mają po 20 kilka lat. I są super. Mamy młodą całą ekipę i mamy szefową młyna, która jest jednocześnie szefową działu jakości, która jest jednocześnie szefową działu R&D. Jest cudowną, młodą, 30-letnią kobietą. Ma tyle energii. Właśnie wyszukuje te młode talenty. Oczywiście starsze osoby jeszcze zostają, czasami ich uczą, ale te młode osoby są po prostu świetne, więc no, na pewno ta inwestycja w innowacje się bardzo, bardzo opłaca. Mamy kilka teraz młodych osób, którzy odpowiadają za technologię. To są ludzie, którzy są albo po technologii żywności, albo po automatyzacji. Też bardzo potrzebujemy automatyków. Mamy kilku młodych studentów, którzy u nas pracują. Też na Politechnice mamy kilka osób, którzy właśnie studiują na Politechnice jakąś produkcję. Ci młodzi ludzie się świetnie u nas odnajdują. Chciałam się jedną rzeczą pochwalić, ale nie wiem, czy to jest dobry moment.
Możemy spróbować.
Bo a propos innowacyjności, to zrobiliśmy pierwszą linię do mąki preżelowanej. To jest najbardziej innowacyjny projekt w Polsce. I w zeszłym roku dostaliśmy dofinansowanie z NCBR-u 20 milionów. I mamy taką pierwszą linię. To jest mąka preżelowana, to jest mąka, która jest obrabiana i wodą, i temperaturą.
Preżelowana.
Tak, mąka preżelowana. Ma generalnie mnóstwo zastosowań. Pierwszy biznes, do którego my to sprzedajemy, pierwszy przemysł, gdzie my to plasujemy, to są panierki. Jeden klient amerykański zwrócił się do nas z prośbą o budowę takiej linii, ale też nawiązaliśmy kontakty z innymi firmami, które są zainteresowane panierkami. I tutaj przy tej mące pracują bardzo młodzi ludzie. Od początku projektu, przy tworzeniu tej linii, przy całych badaniach. I dzisiaj muszę stwierdzić, że to są najlepsi ludzie u nas.
Czyli tutaj w Białymstoku, przy ulicy Elewatorskiej, mamy w swojej kategorii najnowocześniejszą linię produkcyjną w Polsce.
Tak, to jest generalnie najnowocześniejsza linia na świecie. Tak,
na
to,
świecie.
Tak, bo to jest najnowsza. Firma szwajcarska Böhler nam ją montowała. Jest to najnowocześniejsza linia na świecie i pierwsza taka linia w Polsce.
Radiowy Klub Biznesu.
Jeżeli chodzi o tę innowacyjność, to jeszcze mówi pani o tym dość często, że ważna w tej branży jest i będzie rozwój sztucznej inteligencji. Młyn, produkcja mąki nie kojarzy się ze sztuczną inteligencją na pierwszy rzut oka.
To trzeba podejść do tego jednak procesami. Myślę, że można jeszcze bardziej zoptymalizować. Pracujemy dzisiaj nad tym. Tylko, że sztuczna inteligencja, żeby to wszystko zadziałało, potrzebujemy mieć dane. Dlatego najpierw zaczęliśmy od zmiany systemów komputerowych. Mamy nowy system księgowy, sprzedażowy. Teraz jeszcze wdrażamy system magazynowy. No i potem, mając te dane, możemy pójść dalej, żeby bardziej wykorzystywać tą sztuczną inteligencję. Myślę, że to jest przyszłość.
Na jakich danych bazujecie? Jakie dane zbieracie?
No właśnie, chociażby ilość zamówień, godziny pracy kierowców, jak samochody krążą, jak ludzie pracują, kiedy są wykorzystane godziny, kiedy nie. Można to oczywiście połączyć potem z godzinami pracy młyna, z godzinami, kiedy jest prąd tani, kiedy jest prąd drogi, więc tych tematów jest sporo. Trochę teraz sterujemy tym ręcznie, ale jak myślę, że w przyszłości to będziemy robić to zupełnie inaczej.
Rozumiem, że wy nie koncentrujecie się tylko na rynku polskim.
Tak naprawdę mąka to jest taki prosty produkt, którego się nie wozi daleko. Czyli my wozimy Litwa, Łotwa i Polska. Mąka preżelowana, ten nasz nowy, innowacyjny produkt, który tak naprawdę produkujemy od kilku miesięcy, to jest mąka, która jest zupełnie na innej półce cenowej. To jest produkt dużo droższy. Ten produkt można wozić dalej. Na razie rozmawiamy o Europie, do Anglii. Pierwsze tiry jeżdżą. W przyszłości może będziemy próbowali wejść na inne rynki. To jest rynek ogromny. Okazuje się, że Polska, jako największy w Europie producent kurczaków, drobiu, produkuje ogromne ilości convenience food, czyli kurczaka w panierce. I wszystkie firmy duże, ogromne, największe na rynku, dostawiają linię do tego, żeby robić tego kurczaka w panierce jeszcze więcej, więcej, więcej. Żeby nie sprzedawać kurczaka surowego, tylko żeby go sprzedawać w panierce, żeby tutaj dodatkową marżę na tym zrobić. I okazuje się, że ten rynek jest ogromny. że ludzie na świecie tych panierek jedzą ogromne ilości i oprócz tego, że jedzą tego dużo, to jedzą tego coraz więcej.
A jak pani pozycjonuje podlaskie zakłady zbożowe na rynku polskim? Macie dużą konkurencję?
Konkurencję mamy dużą, ale swoją pozycję mamy taką już dość mocno utrwaloną i nie jesteśmy najwięksi oczywiście, ale myślę, że w pierwszej dziesiątce młynów, szósty, siódmy młyn w Polsce, tak byśmy siebie widzieli.
Z tego, co pani mówi, wynika, że trochę dywersyfikujecie te przychody. Nie produkujecie tylko jednego rodzaju mąki, ta mąka preżelowana, dostawy do tych przemysłowych odbiorców, dostawy tradycyjnej mąki paczkowanej. Jakby pani podzieliła, jeżeli chodzi o przychody, to procentowo jak to się układa mniej więcej?
Mąki luzem i w workach to jest 80% naszego przychodu na ten moment. 10% to są mąki paczkowane. No i pozostałe 10% to są właśnie nasze miksy chlebowe, nasza nowość, płatki owsiane, kasze, no i panierki, które właśnie ruszają. W przyszłości oczywiście chcielibyśmy te proporcje zmienić, żeby te panierki stanowiły 50% naszego przychodu. Mam nadzieję, że w ciągu 2 lat nam się uda ten wynik uzyskać.
Czyli teraz mniej więcej 20% to jest to, co widzą klienci, czyli tak naprawdę
tak,
nie
albo
dużo.
Nawet mniej. I powiem szczerze, że na przykład mąka tortowa ze świeczką ma bardzo ugruntowaną pozycję w Białymstoku. No ale sieci niestety nieubłaganie zmuszają nas wszystkich do produkowania marek własnych. Te marki własne wszyscy ja i cała moja konkurencja też robimy. No i tych marek własnych sprzedajemy niestety najwięcej.
Niestety z waszej perspektywy, bo nie budujecie własnej marki.
Nie budujemy naszej własnej marki. Tak, czy budujemy w naszym Białymstoku, tam nasza marka jest zbudowana. To nie jest też moja zasługa. Jak ja przyszłam do firmy, to każdy mówił mi w Białymstoku, że używa tylko naszej mąki ze świeczką. Ta pozycja była zbudowana latami. Przekazywana myślę, że z pokolenia na pokolenie. I myślę, że w Białymstoku tutaj tą pozycję mamy dość silną.
Jeżeli chodzi o przychody, liczby, to oczywiście na ile możemy powiedzieć ubiegły rok, powiedzmy, to jakie to są rzędu przychody?
Czasy po COVID-zie, po wojnie, to były czasy, gdzie zboże było bardzo drogie i automatycznie mąka była bardzo droga. Więc na przykład rok 2022, rok rozpoczęcia wojny na Ukrainie, no to przychody około 370 milionów rocznie. Zeszły rok to już jest tam około 250 milionów, no bo ceny spadały. W tym roku myślę, że to będzie podobnie.
Coś z tego, jak rozumiem, na czysto zostaje.
Tak, znaczy staramy się inwestować, więc bardzo dużo kosztuje nas amortyzacja, inwestycje, leasingi. Cały czas inwestujemy w sprzęt laboratoryjny, co roku kupujemy nowe beczki, nowy sprzęt. Tych inwestycji mamy bardzo dużo. Obsługujemy swoje inwestycje i coś nam zostaje, więc jesteśmy bardzo zadowoleni.
Radiowy Klub Biznesu.
Białystok to jest według pani dobra lokalizacja na ten biznes?
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o lokalizację, to mamy trochę szczęście, ponieważ mało kto na dzień dzisiejszy z naszej konkurencji by się odważył, żeby otworzyć tutaj młyn. Ponieważ jesteśmy w grupie firm rodzinnych, czyli grupa Agrocentrum, Agrocentrum, dwie ogromne wytwórnie pasz. Do tego dochodzą PZZ-y, więc my jako cała nasza rodzina jesteśmy największym zakupowcem zbóż na Podlasiu, też na Warmii, na Mazurach. Mamy też magazyny swoje na Lubelszczyźnie, więc finalnie mam dość sporą część tego towaru, zgarniamy po prostu z rynku.
Z północno-wschodniej Polski.
Tak, z północno-wschodniej Polski, też trochę z Lubelszczyzny i myślę, że dzisiaj konkurencja miała bez problem, żeby tutaj się pobudować. Nasza konkurencja bardziej myśli o Lubelszczyźnie. Wiadomo, wschód kraju bardzo atrakcyjny, bo na zachodzie jest bardzo duża konkurencja, więc każdy jak myśli o inwestycjach, no to bardziej idzie w stronę tego wschodu, bo tam łatwiej. No okej, nie możemy sprzedawać na Białoruś, ale mamy Litwę i Łotwę. Mój na przykład cały młyn w Suwałkach pracuje na Litwę i na Łotwę.
A to odcięcie Białorusi to jest duży cios? To był duży cios dla was? Czy może paradoksalnie odcięcie tego rynku, gdzie też jest duża produkcja rolna, to wcale nie było takie złe?
Czy jakby dla nas, z naszego punktu widzenia przyjeżdżało czasami zboże z Białorusi. Tak jak kiedyś też przyjeżdżało do nas zboże z Litwy, z Łotwy, to też przestało się opłacać. My jesteśmy jako Polska ogromnym producentem zbóż. My mamy nadwyżki zboża, więc co roku mamy eksport kilka milionów z Polski, więc my tego zboża mamy dużo, więc o zboże się nie musimy martwić. No, na pewno mąki byśmy nie wozili czy na Białoruś, czy na Ukrainę.
Coś jeszcze, jeżeli chodzi o lokalizację? Zielone płuca Polski, o których też wspominała pani na początku. To chyba jest duży plus.
Każdy sobie może wyobrazić mąka na przykład pochodząca ze zbóż z Katowic. No to każdy ma jakieś skojarzenie.
Że
tak?
Będzie czarna, a nie biała.
Tak, to nawet jeżeli tam by było super czyste powietrze, no to każdy od razu sobie myśli, Boże, z Katowic, nie będę tego jadł. Więc no jednak, no jesteśmy pięknym regionem. Ja też nie jestem urodzona tutaj, jestem tutaj od 9 lat. Ale uważam, że ten region jest wyjątkowy i tutaj jest naprawdę pięknie zielono i myślę, że warto to podkreślać. To jest duży atut.
A jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, kolejową?
Pierwsze moje wrażenie, jak przyjechałam do Białegostoku, że nigdzie nie ma takich dróg jak w Białymstoku i uważam, że to jest cały czas aktualne. Białystok ma najlepsze drogi, odkąd mamy S8, no to my wozimy mąkę na linii S8. Czasami zdarza nam się gdzieś tam odbić na Olsztyn czy na Kielce, ale generalnie większość naszych odbiorców to jest przy linii S8. W stronę Warszawy, Warszawa, kawałek za Warszawą, przed Warszawą, Legionowo. Tutaj mamy głównie swoich odbiorców. No i mąka wozi się świetnie. Myślę, że jesteśmy świetnie położeni i inni mogą nam pozazdrościć.
Chciałbym jeszcze porozmawiać trochę, jeżeli mogę, o pani karierze. Mówiliśmy trochę o tym, wspominała pani o tym, ale powiedzmy troszkę jeszcze więcej. Jak ta kariera wyglądała i jak pani sobie wyobrażała swoje życie i swoją drogę zawodową, a jak wyszło?
Mnóstwo przypadków niestety w tej mojej karierze zawodowej. Rodzice chcieli, żebym była lekarzem, więc ja na złość poszłam na ekonomię, na Uniwersytet Warszawski. Zawsze byłam szalona, więc ciągle gdzieś tam wyjeżdżałam na jakieś stypendia i tak dalej, więc wszędzie było mnie pełno. No i po studiach, zamiast znowu gdzieś wyjechać za granicę, co było marzeniem mojego taty, po prostu poszłam do zwykłej pracy. A że ta praca była związana z handlem zbożem, no to mój szef stwierdził, że skoro mój tata ma wytwórnię pasz, to ja na pewno wiem wszystko o zbożu. I zatrudnił mnie w firmie zbożowej. Nie wiedziałam nic o zbożu, no ale on wierzył w to, że jak nie będę wiedziała, to zadzwonię do taty, albo do brata, albo do kogoś z rodziny i się dowiem. No i faktycznie tak było, więc w sumie zaczęłam pracować w zbożu, zaczęłam handlować zbożem. Z czasem mojej pracy w dużej korporacji staliśmy się największą firmą zbożową w Polsce. Pamiętam taki piękny rok, kiedy byłam jedyną handlowcem w firmie i wywieźliśmy 1 000 000 ton zbóż z Polski na eksport. Liczba jest ogromna. Zakładając, że jeden statek to jest taki Panamax, to jest 60 000 ton, więc tych statków było 17 chyba w ciągu roku. Piękne czasy, bardzo fajny rozwój, fajna firma. Jak odchodziłam, to płakałam 3 miesiące, powiem szczerze.
To bardzo cenna lekcja pracować w firmie o takiej skali działalności.
Tak, to było niesamowite. I też to fajne było w tej firmie to i takie inspirujące, że mieliśmy siedzibę w Hamburgu, gdzie byli ludzie, którzy zarządzali i flotą, i handlem na całym świecie. To było takie główne biuro, head office, gdzie świat miał około 60 oddziałów. Mieliśmy spotkania kilka razy w roku, to przyjeżdżało 60 oddziałów, więc to było niesamowite. Byli Chińczycy, byli ludzie z RPA, z Australii. Takie rozwojowo, nie tylko biznesowo, ale też tak personalnie.
Czyli pani w młynie nie pracowała, ale z tym produktem, z tym surowcem, jakim jest w młynie zboże, miała pani do czynienia?
Czy miałam do czynienia właśnie z giełdami, z zabezpieczaniem zboża, z parametrami. Znałam to w teorii, jakie powinno być zboże, żeby była dobra mąka, więc to wiedziałam. To miałam w małym paluszku i to jest tak naprawdę mój konik do dzisiaj.
Wspomniała wcześniej pani o ojcu, to powiedzmy o tym. Pani ojciec to prężnie działający w regionie przedsiębiorca. Rozumiem, że to też poza tymi studiami i wykształceniem cenna lekcja w praktyce.
Wierzę w to, że jednak my jesteśmy oprócz genów jednak tym, kim wykreowali nas nasi rodzice. To, co widzieliśmy w domu, to, co oni robili. Moi rodzice zawsze bardzo ciężko pracowali, żyli tą pracą. Cały świat kręcił się wokół biznesu, więc ja z bratem jako dzieci zawsze wspieraliśmy tych rodziców, czuliśmy się też współodpowiedzialni. Mój brat to w ogóle bardzo dużo pracował i w żniwa na skupach i bardzo się udzielał, jak do tej pory całe życie pracował z ojcem. Stworzyli taki bardzo fajny team. Nawet dzisiaj, z perspektywy tych wielu lat, jak zadzwonię do mojego taty się poradzić o coś, to on zawsze coś takiego powie, że to jest po prostu takie otwierające horyzonty, więc to ma ogromny, ogromny wpływ.
I wybiegając już na koniec w przyszłość, jakie plany na rozwój podlaskich zakładów zbożowych? Powiedziała pani między innymi o tym, że chcecie zmienić trochę proporcje sprzedaży swoich produktów. Co jeszcze?
Przede wszystkim dzisiaj promujemy nasz nowy produkt, mieszanki chlebowe do wypieku chleba. Staramy się o zdobycie podlaskiej marki roku. Jesteśmy nominowani. Zobaczymy, mam nadzieję, niedługo się okaże, czy dostaniemy Podlaskę Markę Roku właśnie za te miksy chlebowe. Stawiamy też na takie mąki specjalistyczne w paczkach. Na taki szeroko pojęty biznes B2B, no to przede wszystkim te panierki. Też chcielibyśmy ze współpracy z naszymi piekarniami zastąpić spulchniacze i wzmacniacze smaku, poprawiacze wypiekowe naszą mąką preżelowaną, żeby te produkty były z czystą etykietą. Teraz rynek bardzo stawia na tą czystą etykietę i klienci bardzo zwracają uwagę na to, żeby pieczywo było bez żadnych dodatków. Mnóstwo marzeń, mnóstwo pomysłów.
A myśli pani o przeskalowaniu tego biznesu? Od 250 milionów do miliarda już całkiem niedaleko.
Jesteśmy polską firmą i nie mamy takiego budżetu i takiego finansowania. Od 9 lat jest tak, że ktoś chce nas kupić. Wielu inwestorów się do nas odzywa. My nie jesteśmy na to gotowi. Generalnie lubimy ten swój świat rodzinny. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy gotowi na inwestorów, więc skalowanie może nam trochę to potrwać.
Rośniecie organicznie.
Ale tak, taki był plan, że mąka preżelowana to jest inwestycja na 40 milionów, z czego 20 milionów to jest dofinansowane z NCBR-u. NCBR nam zaufał, uwierzył i mam nadzieję, że ta mąka preżelowana nas tutaj wyskaluje. I mam nadzieję, że do tego miliarda szybko dojdziemy ogólnie.
Tego życzę. Prezeska Podlaskich Zakładów Zbożowych Sylwia Majewicz była gościem Radiowego Klubu Biznesu w Polskim Radiu Białystok. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Adam Janczewski.
Radiowy Klub Biznesu.